Jako ostatni temat chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat informacji o stanie oświaty gminnej i powiatowej. Na ostatnich sesjach i Rady Powiatu, i Rady Gminy zostały przedstawione informacje o stanie i oświaty należące do powiatu, czyli szkoły ponadgimnazjalne, no i szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Chojnice. Może zaczniemy od gminy. Panie Zbyszku, chyba najwięcej ciekawych uwag miała radna powiatowa pani Bożena Stępień na tej sesji. Pan też wziął udział w dyskusji, zauważyłem. Pani Bożena miała uwagę co do zatrważająco słabych wyników egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego. Co może być przyczyną? Czy jeszcze coś pan w tej informacji jeszcze.
Przyczyna została zdiagnozowana na miejscu. Odpowiedź otrzymała od pani dyrektor z Nowice. To jest ona następująca. Tradycją w gminie Chojnice przez ileś lat był język niemiecki. Wdrażamy teraz język angielski przez bardzo krótki okres i nie wymagajmy wyników z języka angielskiego, żeby były porównywalne do języka niemieckiego. To jest wyniki zupełnie na innym poziomie. To jest zupełnie inna para kaloszy. My możemy rozmawiać o poprawie wyników z języka angielskiego dopiero za 4-5 lat. Wtedy. Teraz nie.
Zgadza się.
Tak. I ta odpowiedź uważam, że była bardzo słuszna i bardzo trafiona.
Czy inny jakiś pan miał, nie wiem, uwagi, spostrzeżenia?
Znaczy
czy
ocena szkół gminy Chojnice na sesji przedstawiona przez panią dyrektor Zimińską, Słupkowa, statystyczna, no wynika z tego w sposób jednoznaczny, że wyniki się poprawiły. Tą właśnie taką kulą u nogi jest język angielski. Co zresztą powiem, że wyniki nie są miarodajne do, znaczy może inaczej, wynik cyfrowy nie jest miarodajny do pracy nauczyciela. Ja to cały czas powtarzam.
Tak, bo testy to nie jest miarodajne.
W klasie, tak jak tutaj jest sytuacja.
Według ilości laureatów Olimpiad na przykład powinno się mierzyć.
Tak. W sytuacji, gdy nauczyciel ma 25 dzieci, do nawet 30 dzieci w gminie Chojnice w jednej klasie, jak on może pracować? Jak on może ich nauczyć? To jest raz. Dwa. Nie ma rozgraniczenia pomiędzy... Są dzieci różne. Są dzieci, które mają pewien stopień ograniczenia, a chodzą do gminy szkół. Nie ma wydzielenia tych dzieci jako innej oceny z dziećmi tymi innymi. Czyli inaczej mówiąc, już kiedyś na sesji rozmawialiśmy o tym, że inaczej powinno się oceniać dzieci, które nie dobiegają, że tak powiem, poziomem i inaczej te dzieci. A to się wszystko pakuje w jeden worek. I teraz zdarza się sytuacja, że w danej szkole, w danej klasie takich dzieci, którzy trudniej pojmują naukę, jest więcej.
Tak, tylko że
i to zaniża wyniki.
I takie dzieci. Tak, nie ma klas, gdzie są na przykład, słabsze dzieci grupowane w jednej klasie. I bardzo dobrze.
Błędem, to było
i bardzo
błędem.
Dobrze. Panie Wojtku, wojewódzka inauguracja roku szkolnego była w szkole powiatowej, dokładnie rzecz biorąc w nowej sali gimnastycznej. Rozumiem, że pan już uwag, bo zauważyłem, że na sesji, gdzie była przedstawiona informacja radnym, dyskusji praktycznie nie było nad stanem oświaty, nad informacjami podanymi. Czy widzi pan jeszcze jakieś braki w bazie lokalowej, czy w wyposażeniu szkół? Też chciałbym zadać pytanie, czy na przykład w ofercie szkół średnich prowadzonych przez powiat nie są zwichnięte proporcje pomiędzy liceami ogólnokształcącymi a szkołami średnimi? Bo słyszy się komentarze, że mamy za dużo magistrów, a za mało techników, za mało piekarzy, szewców. Jakie są pana uwagi, spostrzeżenia?
To jest problem systemowy, że tak powiem. Bo,
ale może pan jako radny na przykład sugerować?
Powiem w ten sposób.
Kierunki.
Absurdalna sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu, kiedy Powiatowy Urząd Pracy szczycił się tym, że kilkadziesiąt kobiet skończyło kurs spawaczy. Ja mi się przypominają te
sytuacje. Aha, to jest Stocznia Gdańsk.
sowieckie hasła kobiety na traktory. To miało rację bytu w czasie wojny, czy krótko po wojnie, gdy mężczyźni albo walczyli, albo zginęli na tej wojnie. Natomiast teraz, żeby w XXI wieku w cywilizowanym kraju kobiety spawały, no to to jest trochę dziwne. No, albo mamy tak silne lobby feministyczne, albo jest tak silne lobby feministyczne u nas, że w ramach równouprawnienia no, kobiety spawają, albo jest to realizacja tych haseł kobiety na traktory, czołgi i do kopalń.
Niektóre się nie nadają do niczego innego, tylko do spawania.
No być może, ale dla mnie to jest jakaś dziwna sytuacja, w nawiązaniu do tego, że nie ma szkoły zawodowej, gdzie kształcilibyśmy spalaczy. O tym było mówione.
W Mostostalu.
Kolega radny Bloch poruszał ten temat. W szkole zawodowej nie ma klasy, która by kształciła spalaczy, a my...
Pierwszy wniosek.
Absurdalna historia. Kolejna rzecz. W każdej miejscowości większej praktycznie teraz funkcjonują fachowcy, którzy kiedyś pracowali w stoczni jachtowej, klepią te łódki, kajaki. Czy szkutników kształcimy? Nie ma klasy szkutników.
No tak.
Brakuje nam rzemieślników. Szanowni Państwo, dekarz to jest elita. Znaleźć dekarza solidnego teraz, gdzie mamy tyle firm budowlanych, to jest ogromny problem.
Dekarze są w Niemczech i w Anglii.
Wyjechali.
Nasi.
No tak, nasi. Oni tam są, ale no, nie mamy własnych swoich. Ten hydraulik słynny, nie ma rzemieślników, a teraz dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdzie kobiety, dziewczyny po studiach siedzą na kasach w Kauflandzie. No niestety, no takie są realia. Dziewczyny zainwestowały w studia, nie mają pracy i pracują w Kauflandzie na kasach, bo są takie sytuacje, to obserwujemy. To jest problem systemowy, którego nie rozwiążemy tutaj, że tak powiem, na etapie powiatu. Być może możemy ukierunkować pewne rzeczy. Natomiast chciałbym taką rzecz zwrócić uwagę Państwa i Panów, że edukacja czy szkoły w budżecie każdego samorządu to jest spora część. W budżecie powiatowym jest to 50%, idealnie 47 milionów na 90 kilka. Także u nas jest to ważne zadanie. Jeżeli chodzi o bazę, no piękna sala gimnastyczna, mamy już wyremontowane szkoły, termomodernizacja trwa. Byliśmy w ubiegłym miesiącu z Komisją Edukacji w Szkole Średniej Liceum w Czersku. Szanowni Państwo, to jest XIX wiek.
Jeśli chodzi o wyposażenie?
Jeżeli chodzi o bazę lokalową, to jest stary budynek. Pan dyrektor nas tam oprowadzał, no to ręce załamywać. Nie ma szatni sensownej. Nie ma świetlicy, gdzie młodzież mogłaby poczekać przed szkołą, w trakcie lekcji, w trakcie przerwy, przepraszam, czy po szkole na autobus, na pociąg. Tam jest dramat. Była wniosek wypracowany przez komisję, żeby rozpocząć jakąś modernizację, chociażby pierwszy etap. No pan starosta jakoś nie widzi możliwości niestety. Jeżeli chodzi o liczbę uczniów, tu kolega wspominał. Mamy klasę w brusach w tym roku, gdzie jest 40 kilku uczniów.
Tak była o tym mowa na sesji.
Jak tutaj uczyć matematyki pamiętam. Czy języka polskiego, gdy są to przedmioty maturalne? Ja nie wiem, dlaczego zarząd powiatu dopuścił takiej sytuacji, gdzie no, w XXI wieku 40 kilku uczniów uczy się do matury.
No to ale to wtedy mi się nasuwa pytanie do ciebie.
Gdzie my jesteśmy?
Dlaczego?
Były protesty ze strony opozycji.
Dlaczego podnosiliśmy temat?
No, dobrze, dlaczego się nie poddali pod głosowanie? Wielkości klas maksymalnie. No w gminie Chojnice, jeśli przekroczy 30-31 uczni, jest podział klasy, koniec, kropka. Nie ma możliwości nauczania, tak jak zauważyłeś, powyżej pewnej granicy. Myśmy stwierdzili, że 30 to jest ta granica. Gdyby gminę
było, tak nie brakuje pieniędzy,
gdyby było gminę stać, to nie byłoby 30 granicą, tylko 22 załóżmy.
No niestety, się tak to działa. Ja nie jestem w zarządzie i chyba nigdy nie będę. No,
ale może nie w tej kadencji.
Śmieję się oczywiście, ale no, zawsze podjął taką decyzję. No, to jest no, sytuacja no, dziwna.
Ale panie Zbyszku, opozycja w Radzie Powiatu ten temat podniosła, krytykowała. No ale...
No to jestem bardzo
nie wskurałam, że tak powiem.
Tutaj akurat w tym przypadku uważam, że ponad podziałami.
Panie Zbyszku, ale może przy okazji, zaraz moment Mariusz, ale może dzięki temu, że jest takie podejście władz powiatu, subwencja, którą otrzymuje powiat na oświatowo, starcza w 100%. Nie musi z budżetu powiatu, się dobrze zapamiętałem informacje na poprzedniej sesji, nic dokładać.
Znaczy dołożono Radzie, na pewno do tej podwyżki, która była planowana dla nauczycieli.
Bo w Radzie Miejskiej, bo w mieście subwencja światowa, no trzeba kilka milionów dokładać do niej, żeby zbilansowały się budżety szkół.
No ale nikt się nie uczy w mieście 40-osobowych klasach.
Ale to jest bardzo
trudno. Nie, 25, 6...
Jeszcze jednego nauczyciela trzeba zatrudnić i tyle. No,
podział klasy, tak jak pan powiedział, podział klasy między nimi skutkowałby skutkami finansowymi.
Więcej etatów.
No, oczywiście. Panie Marszu, jak pan tego z boku widzi tą całą naszą oświatę powiatową i gminną?
I ona jest częścią w ogóle edukacji krajowej i to podziela jak gdyby wszystkie plusy i minusy tego stanu, który w Polsce mamy. Na początku lat 90. uznano, że rozwój edukacyjny każdego z nas, od przedszkola do opola, tak? On będzie warunkował tym, że będziemy mieli pewność, że na rynku pracy wszyscy będziemy się mogli lepiej znaleźć, tak? I to natychmiast wywołało potężny pęd ukierunkowany na to, że ludzie kończyli szkoły, kończyli studia, robili dodatkowe kursy, uczyli się dodatkowych języków. I rzeczywiście w pierwszym momencie to przynosiło te efekty w postaci tego, że rzeczywiście tych etatów najwięcej wolnych było wśród osób, które mogą się wylegitymować wyższym wykształceniem. Natomiast z końcem, z przełomem wieków, tak, nastąpiła zmiana. I dzisiaj ludzie młodzi, którzy uczą się na różnych etapach edukacji, w zasadzie tego też nie powinniśmy się przed tym obawiać, ale generalnie ci ludzie mają pełną świadomość tego, że ukończenie takiego czy innego etapu kształcenia nie daje im żadnych gwarancji w zakresie pracy. Żadnych. I w pewnym sensie w Europie jest to powszechne. To znaczy w Europie dzisiaj skończenie studiów nie daje gwarancji, że człowiek dostanie pracę. Mm-hmm. Już pomijam galopujące bezrobocie absolwentów uczelni hiszpańskich, greckich i innych, ale to dotyczy także Niemiec i innych krajów. Po prostu nie jest to też wcale jakby powodem do tego, że mamy uznać, że my nie potrzebujemy ludzi z wyższym wykształceniem, albo że ich jest za mało.
Panie Marzu, dlatego, czy to prawda, że Polska ma jeden z najwyższych w Europie odsetek magistrów?
Tak, teraz tak.
Tak, ma jeden, z, ale to...
Większy
ale,
niż
ale
od razu,
nie, nie, ale od razu Państwu też powiem, że, ale od razu też powiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii większość ludzi z wyższym wykształceniem nie zdobywa stopnia magistra.
I nie pracuje tylko, w kaflarze,
tylko
na
funkcjonuje, tylko,
Marzu,
tylko kończy edukację wyższą na poziomie licencjatu. To żeby było śmiesznie. W Polsce jest więcej magistrów niż w Wielkiej Brytanii, ale tam po prostu po licencjacie nikt już nie idzie na magisterię. No nikt. Poza tymi osobami, które dalej zamierzają prowadzić karierę naukową, że tak powiem.
I zostać na
natomiast nie możemy się porównywać do Wielkiej Brytanii, gdzie człowiek po licencjacie ukończy licencjat i może sobie wyjechać do Rumunii, do Polski, do innego kraju i nic więcej nie robić, tylko uczyć angielskiego. No niestety nasi humaniści nie mogą tego. Właśnie nasi humaniści nie za bardzo mają takie możliwości. Natomiast nie ma nic złego w tym, że ludzie, którzy skończyli na przykład filologię klasyczną i znają się na łacinie i grece, zaczynają pracę w banku od najniższego poziomu. Bo tak samo w Wielkiej Brytanii zaczynają. Otóż dzisiaj wyższe wykształcenie to jest przede wszystkim element aspiracji, jakie sobie człowiek sam osobiście stawia. Natomiast on nie może żądać od społeczeństwa, że z tego tytułu rodzą się jakieś uprawnienia, roszczenia wobec społeczeństwa. Drugi element, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest tak, że to, o czym mówiliśmy, nam w Polsce brakuje ludzi w zawodach tych podstawowych, o których mówiliśmy, tak? Tych zawodach rzemieślniczo, bym powiedział, robotniczych.
Ale prawdę mówiąc, zanikają.
Te zawody, ale nasi specjaliści pracują w całej Europie, tak? Ale generalnie musimy też powiedzieć, że w całej Europie na te zawody, wbrew pozorom, z wyjątkiem usług, tam gdzie trzeba wyremontować komuś dom na przykład, ale z wyjątkiem usług, to w zakresie tak zwanej klasycznej produkcji tych etatów też jest coraz mniej. Dlaczego? Bo Europa nie produkuje, bo jest mechanizacja plus Chińczycy i Hindusi. Czyli fakt, że ktoś będzie dobrym dekarzem, da mu gwarancję pracy w Polsce teraz, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że to jest zawód przyszłościowy na 20, 30, 40 lat. Tak naprawdę smutno to powiedzieć, ale to jest w ogromnej mierze loteria. Tak naprawdę każdego trzeba namawiać do tego, żeby w granicach swoich własnych zdolności kształcił się możliwie jak najbardziej.
Nie tylko w jednym zawodzie, ale w dwóch.
Ale właśnie, ale żeby wybierał tutaj większą ilość zawodów i dwa, nie czuł takiego obowiązku, że on musi realizować się w zawodzie, który skończył studia czy skończył jakąś szkołę. Nie. Europa XXI wieku pod tym względem będzie bardzo dynamicznym rynkiem pracy, w którym tak naprawdę wielość i zdolność do kształcenia będzie miała podstawowe znaczenie. To, że ludzie będą w stanie przyjąć na siebie nowe zobowiązania i powiedzieć tak, muszę się nauczyć hiszpańskiego, ile dajcie mi na to czasu.
Dokładnie.
To jest ta słynna kreatywność, jakaś tam elastyczność umysłu, którą wykształcenie wyższe no daje siłą rzeczy, daje, otwiera jakieś horyzonty, otwiera nas na świat i tak dalej. Ja bym wrócił jeszcze do tematu szkół w naszym powiecie. Wyniki egzaminów zewnętrznych wcale nie są rewelacyjne, bo my jesteśmy na 10 miejscu w województwie pomorskim, na 16 województw, na 16 powiatów. 16 powiatów. To nie jest wynik dobry, to jest wynik średni. Mnie natomiast martwi jedna rzecz. Szkoła przy ulicy Kościerskiej, Technikum Elektroniczne, które kończyłem zresztą jako drugi rocznik, na 18 uczniów trójka zdała egzamin zawodowy. No to jest...
Dyploma pracy dyplomowej.
Tak. Kiedyś to się nazywało praca dyplomowa, teraz to jest egzamin zawodowy.
Ja w techniku budowlanym
formuła się zupełnie zmieniła tego wszystkiego, ale zastanawia mnie ta liczba. No.
Nie, no bardzo porządny egzamin w takim razie.
Albo bardzo porządny egzamin, albo bardzo słabi uczniowie, no albo ktoś tutaj się pogubił.
Albo brak przygotowania.
Formacja.
Albo nauczyciele nie przygotowali do egzaminu.
Słuchaj, czym Wojtek jest problem techniku? Że w techniku nie ma praktyki. Tam jest sama teoria. Ja akurat kończyłem.
Ja w techniku budowlanym miałem praktykę i w trzeciej, i w czwartej klasie.
Ale miałeś tak podobnie jak
fabryce
ja. Przypuszczam, że miałeś
w Bydgoszczy.
Na szkolnictwo zawodowe nasze pole.
Dwa,
że
ostatni
50% zajęć to jest zajęcia praktyczne. I to jest właśnie powód, że my nie mamy fachowców. Tutaj panie Maroszy do pana. Pewnie, że tak. Nie ma dopasowania szkolnictwa do rynku pracy. A dlaczego nie ma? Bo nie może tak do końca być. Bo tego się nie da przewidzieć. Ty mówisz o lekarzach. Dzisiaj brakuje lekarzy. Za chwilę może brakować kogoś innego. To jest bardzo elastyczna granica i ciężko to przewidzieć. Ale w pewnym momencie zrobiono błąd systemowy. Ja to cały czas powtarzam. Czy nam były potrzebne licea profilowane?
Od tego wyszliśmy.
I już są no właśnie likwidacja.
I to jest pytanie. No, liceum profilowane, które właściwie nie daje zawodu, nie masz do czynienia z żadną praktyką przygotowuje cię ani nie tu, ani nie tu. Uczniowie z tego liceum wychodzili z takim poziomem wiedzy, że przeważnie na studia to przepadali i to bez dwóch zdań, kilku się udało.
A technicy...
A technik z niego żaden.
Technik żaden i przegrywali na rynku pracy no właśnie z technikami. Ja kiedyś wyczytałem gdzieś tak, to był może maj, czerwiec, bo nie wymyśliłem tego, taką radę na jakimś blogu znalazłem, że obowiązkowo powinno się absolwentów kończących trzeci rok nauki w gimnazjum na wycieczkę do Urzędu Pracy. Zobaczcie, jakie są oferty na tablicy ogłoszeń. Kogo w jakich zawodach potrzebują? Może wtedy oni by
zdecydowali.
Może oni wtedy by wybrali zawód, który byłby potrzebny.
Ta informacja może już być zupełnie nieaktualna.
Ale trend.
Nie, to nie żaden trend. Po prostu tak widzimy, że w ciągu 2-3 lat wszystko się, że tak powiem, potrafi wydrucić.
Budowlanka też teraz staje.
Oczywiście.
Teraz,
ja Państwu powiem, że wbrew pozorom przed wojną w Chojnicach obowiązywała reguła, w której chłopaka po szkole powszechnej tak zwanej, w robotniczej rodzinie wysyłano do terminu. I to polegało na tym, że on był pół roku na przykład u cukiernika, pół roku u szewca. Tak, ale on tak naprawdę stawał się robotnikiem w pełni wykwalifikowanym. Dlaczego? Dlatego, że generalnie, jeżeli miał odrobinę dobrej woli, umiejętności, to w zasadzie później mógł pracować na kolei, mógł pracować w jakiejś firmie, produkcji wódek, w fabryce wódek, obojętnie w każdym miejscu jakby się znalazł. Po wojnie ci ludzie byli bardzo, bardzo po prostu potrzebni. Rzecz polega na tym, że niestety na tym wczesnym poziomie edukacji takiej podstawowej, tej manualnej, to w dużej mierze dużo zależy od tego, żeby wszystkiego popróbować, a nie od razu wyspecjalizować. Specjalizacja jest bardzo dobra na późniejszym etapie.
Tak, tak. Dokładnie.
Poziom edukacji był poruszany i problem dostosowania szkół do potrzeb rynku pracy na pierwszej strategii powiatu, gdzie jednoznacznie powiedziano, i to jest zapisane, że mamy niski poziom edukacji powiatowej. To jest martwiące, to jest zadanie dla rady, dla zarządu, dla komisji edukacji. Musimy się tymi rzeczami zająć i no, będziemy na pewno na to kłaść nacisk w najbliższym czasie, żeby to się zmieniło, żebyśmy mieli absolwenci szkół, żeby mieli przede wszystkim jak najlepsze oceny, żeby mogli potem na studiach sobie radzić, a jeżeli ktoś się pójdzie na studia, żeby potrafił się odnaleźć na rynku pracy. To jest zadanie.
Myślę, że nasze spostrzeżenia wezmą sobie do serca dzisiejszy radni, może kandydaci na radnych i będą to w kolejnej kadencji, w kolejnych latach wdrażać. Dziękuję za ciekawą dyskusję. Kłaniam się.
Dziękujemy.
Dziękujemy.